Chwała Panu Bogu, bracia, siostry. Ja bym chciał przed naszą wspólną modlitwą na rozpoczęcie nabożeństwa przeczytać psalm 34. I wierzę, że spotkaliśmy tutaj się z pragnienia, że wierzę, że przyszliśmy przed oblicze żywego Boga. I wierzę, ja i mam, myślę, że wierzycie także i wy, że przyszliście tu z pragnieniem. I ten psalm jest takim, wiele jest takich rzeczy, takich psalmów. Dla mnie jest taki ten psalm jest, między innymi, w którym jest dużo obietnic, że jak będziesz wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. I jeżeli ktoś wierzy w żywego Boga, wierzę, że my tak wierzymy, to każdy ten werset, każda ta obietnica jest dla niego żywa i prawdziwa. Nie są to mity, bo wierzę, że my nie żyjemy w takim, jakby to powiedzieć, w ciemnogrodzie, tylko żyjemy przed obliczem świętego Boga i dana była nam łaska, żebyśmy poznali Pana Boga, żywego Boga, który nie jest jakąś martwą literą, którą można czytać, ale czytać to w pewnym sensie i włożyć między bajki, że takie rzeczy się nie dzieją, tak się, że to wszystko nie tak Pan Bóg działa, jakby się, jak jest napisane, ale my wierzymy, że Pan Bóg jest Bogiem żywym i działa w naszym życiu. I jeżeli nie korzystamy z tego, ja też mówię o sobie, może przede wszystkim o sobie, to jeżeli nie korzystamy z tych łask od Pana Boga, to korzystamy na własne żądanie. Ale wiemy, słyszymy bardzo dużo świadectw, że Pan Bóg działa i Pan Bóg naprawdę w takich najdziwniejszych sytuacjach pomaga i w najdziwniejszych sytuacjach ratuje w bardzo dziwny sposób. Przeczytajmy tym samym. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. I oblicze wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan wysłuchał i wybawił go od wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci jego, bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni pańskiej. Jaki ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróćcie się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju, ubiegaj się oń. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, aby wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. I tak jak bracia i siostry powiedziałem, że naprawdę ten psalm mnie z jednej strony bardzo raduje, a z drugiej strony do takiego pionu stawia, że można z tego wszystkiego korzystać, ale właśnie jest warunek, że jeżeli będziemy blisko Pana Boga, jeżeli nie będziemy, nie będzie Pan Bóg dla nas takim, jakby to powiedzieć, od dodatkiem do życia, ale jeżeli Pan Bóg będzie naprawdę naszym życiem, to z tego wszystkiego będziemy korzystać. Może ja za wiele świadectw takich większych nie byłbym w stanie powiedzieć, ale wiemy, jakie to świadectwa w czwartki czasami są mówione, że o tym, że Pan Bóg jest żywy i Pan Bóg działa w synach pokornych. Amen.
Chwała Bogu. Zdjąłem, bo mi dzisiaj przeszkadzał. Też dzisiaj nie wiem dlaczego, ale zapomniałem wziąć z sobą okulary. Sławek mi pożyczył. Kiedy słyszę, jak bracia mówią, ja też zresztą tak mówię, bracia i siostry, powiem, zawsze taki mam ukucie, że ktoś może pomyśleć, że dlaczego bracia i siostry, a dlaczego nie siostry, bracia, prawda? Zawsze kobietom dajemy, że no i ktoś, a już nie mówiąc o feministkach, to by się na pewno tym mocno zgorszyły. I dlaczego tak? Przed Bogiem jesteśmy wszyscy równi, a to jest tylko i wyłącznie dla porządku. Bracia zawsze jakby odpowiadają za wszystko. Tego to był ten zwrot, bracia i siostry. To nie ma nic wspólnego, że siostra jest gorszą, czymś gorszym od brata. Dlatego jak słyszymy, bracia i siostry to kobiety, a mężczyźni też, nie poczuwajmy się, że to jest jakiś taki nietakt. To jest wszystko w porządku. Tomek przeczytał taki ten fragment, ja tylko... Zwierzęta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Drodzy, czyż lew nie powinien czuć się tak bezpiecznie? To jest król zwierząt, prawda? A jeżeli znamy troszeczkę, tak jakbym powiem, życie tychże zwierząt, to niestety rzeczy one są narażone na niedostatek, na głód, na niebezpieczeństwo też. One są uzależnione od zwierząt roślinożernych, a z kolei zwierzęta roślinożerne uzależnione są od pogody, od deszczu przede wszystkim i tam, gdzie jest trawa, one idą, lwy za nim nie pójdą i jest okres, kiedy lwy cierpią głód nieprawdopodobny. Ich młode też są narażone i aż trudno sobie wyobrazić, że lew jest narażony na niebezpieczeństwo. Może czuć się niebezpiecznie, może czuć się zagrożony. A człowiek, powiem, taka krucha istota, bardzo krucha istota, może czuć się pewnie, bo o nas dba sam Bóg. Nam Bóg, powiem, nie jesteśmy tak silni, nie jesteśmy tak sprytni, tak przebiegli, a jednak możemy się czuć i powinniśmy się czuć naprawdę bezpiecznie, nawet gdy jest zagrożenie, jesteśmy w rękach Boga. Tych trzech mężów, Sedrach, Mesach, Abednego, byli przed wielkim niebezpieczeństwem, prawda? Niebezpieczeństwem. Śmierć im groziła i to straszna śmierć w ogniu, żywcem wrzuconych do ognia. Nie mieli tej pewności, czy Bóg ich wyrwie, ale powiedzieli, że Boga się nigdy nie wyrzekną. I Bóg ich zachował. Nie wiem, jak wielki mocarz czy władca, jak czuje się bezpieczny, jak czuje się pewny, jak czuje się mocny, ale jego bezpieczeństwo, jego powiem, moc, jego jakaś gwarancja poczucia bezpieczeństwa jest niczym w porównaniu z bezpieczeństwem dzieci Bożych. Rzeczywiście wspaniały psalm, który właśnie pisze i mówi o tym, jak Bóg troszczy się o człowieka. Te obietnice, jak Bóg troszczy się o człowieka, jak Bóg zabiega o nasze bezpieczeństwo, chociaż przychodzą doświadczenia, ale Bóg o wszystkim wie, Bóg zna ten kres, Bóg nad wszystkim czuwa. Dzisiaj tak trochę, nie chciałbym powiedzieć, że przewrotnie, ale tak pomyślałem sobie, jaka jest granica gorliwości. Jak daleko człowiek może posunąć się w gorliwości? Może. nie powinien, nie chcę używać tego słowa powinien, ale jak może być człowiek gorliwy? I gdybym, i tak pomyślałem sobie, gdybym mówił sam, a że się mówił, tak, możesz być gorliwy, byłoby to takie nieadekwatne i byłoby to suche i można byłoby to podważyć, ale kiedy myślałem właśnie o gorliwości, chociaż powiem, to pomyślałem sobie o pewnym mężu, który był naprawdę bardzo gorliwy. Nie chciałbym wam zadawać pytania, o kim myślę, bo to trudno, jest tylu mężów bożych, którzy byli gorliwymi. Myślę, że jakbym powiedział takie jedno zdanie tylko, co on robił, to byście na pewno od razu wiedzieli, o kogo chodzi. Proszę? Nie. Akurat, nie Daniel. Zaraz zdradzę. Tak zastanawiało mnie jego gorliwość, jego troska też. I otwórzmy sobie księgę Nehemiasza. Prawda? Nie jest, czyżby on był aż tak gorliwy? No, jego gorliwość jest taka ciekawa, powiem. I inne też, nie powiem, że inni mężowie, ale jego akurat tak mnie zastanowiła. Oczywiście nie będziemy czytali całej księgi. Drugi rozdział księgi Nehemiasza, strona 523. Drugi rozdział od pierwszego wersetu. I czytamy. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artaksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino, podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie, czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla, nie król żyje wiecznie, lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. Może do tego miejsca. Drodzy, podczaszy, myślę, że wiemy, czym zajmował się, jaką funkcję miał podczaszy. Była to dosyć taka, dzisiaj tego nie ma, chociaż nie wiem, czy może nie jest tak określona, ale myślę, że chyba jeszcze mają, tylko nie nazywają się w ten sposób. Zadaniem podczaszego było przede wszystkim było dbać o zdrowie króla, przede wszystkim nie dopuścić do tego, aby podano królowi coś trującego. Wiadomo było rzeczą, że w tamtych czasach, aby się pozbyć kogoś, a nawet i króla, można było mu dać truciznę w napoju, w posiłku i była sprawa załatwiona. I podczaszy był odpowiedzialny za to, aby posiłki, które docierały, nawet próbował tychże posiłków. Ja myślę, że później sam już nie próbował, miał innych ludzi, którzy, ale on o to dbał. Dbał o to, co było na stole. To był taki, może nie dietetyk, ale to była taka funkcja. Być może każemu się podczaszy, ale to była funkcja i to była taka naprawdę odpowiedzialna funkcja, ważna funkcja. To musiał być człowiek bardzo, bardzo zaufany, dlatego że on dbał o to bezpieczeństwo. Żołnierze i inni, ta gwardia dbała, żeby ktoś tam jego nie zabił mieczem czy z łuku strzelił, prawda? A tu to była taka odpowiedzialna, bo łatwo można było takiego podczaszego przekupić i podczaszy przymknął oko, prawda? I króla nie było. I Nehemiasz miał posadę nie do pozazdroszczenia, prawda? Miał bardzo dobrą pracę. Cóż więcej? Nie była to może aż taka bardziej praca, która wymagała niesamowitej takiego wysiłku. Nie. Miał bardzo dobrą pracę. Czegoś mu było więcej potrzeba. Miał pieniądze, miał władzę, był blisko króla, potężnego króla. A więc sytuacja nie poda zaszczeszczenia i tylko powiem żyć, trzymać się tej posady, prawda? I nie wychylać się, a martwić się jeszcze jakimiś innymi rzeczami. A tu nagle Nehemiasz wygląda tragicznie. Nawet król, sam on zauważył, że wygląda źle. I król to zauważył i mówi, i co, jaka przyczyna jest, że ty tak źle wyglądasz? Można powiedzieć, masz wszystkiego pod ostatkiem, jesz z mojego stołu, prawda? No, masz luksus, a tak źle wyglądasz. No nic innego, jakaś zgryzota, jakaś choroba cię męczy. Jaka choroba męczyła Nehemiasza? Czym tak Nehemiasz się przejmował? Dzisiaj wielu ludzi jest bogatych. Dzisiaj wielu ludzi zabiega o bogactwo. Dzisiaj wielu ludzi ma to bogactwo. Dzisiaj wielu ludzi ma dobre stanowiska, ma dobrze płatne prace i ma dobrze ułożone życie. Jeżeli już się przejmują, to przejmują się tym, że jeszcze mają mało. Jeżeli już się przejmują tym, to może tym, że jeszcze jeżdżą samochodami, a już powinni latać samolotami. I tak dalej, i tak dalej. Czy dzisiaj ktoś przejmuje się takimi rzeczami? Czy dzisiaj, może powiem, nie tylko bogaty, ale może i nie bogaty, ale przejmuje się tak Bożymi sprawami? Tak dotyka go coś, co się nie tak układa, na przykład w kościele, na przykład w zborze, na przykład w rodzinie. Czy ktoś tak, czy aż tak martwi się, będąc powiem, w luksusie? To jest jeden z punktów, z takich aspektów gorliwości Nehemiasza. To jest taka, powiem, piękna gorliwość Nehemiasza. Jego miasto, Jeruzalem, miasto święte, Jeruzalem. Tam była świątynia, tam jest świątynia, oczywiście zburzona. Mury są w gruzach. To go trapiło. Cóż z tego, że on miał tutaj dobrobyt, a powinien się cieszyć z tego. Co? Wygonili go, no przecież wbrew jego woli, prawda? No dochrapał się jakiegoś stanowiska, no i tylko trzymać się, dzieciom zapewnić wszystko. A martwić się? Nehemiasz tak mocno martwił się, że coś leży w gruzach. Że powiem, Boże sprawy leżą w gruzach, a jemu jest za dobrze. I przedstawił królowi tą swoją zgryzotę, to swoje zmartwienie. Ten skutek, że tak źle wygląda i król, drodzy, i król widząc, bo gdyby może Nehemiasz w inny sposób, może wygłówkował, może by do króla tak nie przekonało, ale króla przekonało to, bo zobaczył, jak on wygląda. I gdy dotarł do niego, że on się martwi o swoje miasto, o swoje mury, to co powiedział? Proszę? Jedź. Dał mu, nie tylko, że sam, dał mu innych jeszcze ludzi. Mówi, jedź, odbuduj. Jaka wspaniałość króla. Miał dobrego pracownika, prawda? Ale tak przejęła go troska o jego dom, powiedzmy w ten sposób. Jest to pewien wyraz gorliwości, prawda? Zabiegania o to, o Boże sprawy. Ja nie chciałbym tu mówić o, bo mamy już zrobione i wiele zrobione. A, mamy jeszcze do zrobienia. Ale czy jeżeli coś jest nie tak w zborze, jeżeli widzimy pewien na przykład grzech, czy nas to trapi, czy nas to męczy, czy nas to może cieszy, bo nie jestem gorszy, prawda? I tamten, prawda? Tak dzisiaj wielu ludzi postępuje i zadawala się czyimś upadkiem. A nawet wręcz przeciwnie, chce, żeby tak było, bo to jest usprawiedliwienie dla niego. Nie ma pragnienia żyć też sprawiedliwie, bo jeżeli masz to pragnienie, to chcesz, żeby też i inni tak żyli. I będzie cię to trapiło, i będziesz się modlił o to, i będziesz się modlił też o słabych. Będziesz się troszczył o to nie będzie dawało ci spokoju. Być może tobie będzie wystarczało, ale komuś nie będzie wystarczało i będzie to cię męczyło i będziesz myślał o tym, powinieneś o tym myśleć. Nehemiasz tak właśnie myślał. Czy ty tak myślisz? Czy to cię nie powinno w ogóle interesować? To cię nie powinno głowy twojej zajmować. Ty masz dosyć zmartwień, prawda? My mamy dosyć zmartwień. Po cóż mamy się przejmować innymi? Że jemu może jest źle, że jemu może nie starcza, że może on w jakimś upadku jest, że jemu trzeba pomóc w sposób też i duchowy, też i materialny. Czy myślimy tak o zborze, o braciach, o siostrach? Czy może z tego powodu kiedyś tak źle wyglądaliśmy? O, nie daj Boże, żebyśmy tak źle wyglądali, nie? My robimy wszystko, żeby źle nie wyglądać, a nie daj Boże, aby nam ktoś powiedział, no dzisiaj źle wyglądasz, no to już tragedia, jesteś pierwszym wrogiem. I już masz przechlapane do końca życia. Tak, to jest postawa człowieka wierzącego. W wielu innych gorliwościach, tak. Świadczyć, ja nie mówię, że nie, ale powiem, kiedy czytam tą historię, tą historię Nehemiasza, to podoba mi się jego gorliwość. To jest właściwa gorliwość człowieka wierzącego. Zabiegać o te rzeczy duchowe, o to, co Boże. Ba, zostawił nawet swoją dobrą pracę. Tak popłatną. Mało, gdybyśmy tam później dalej tą historię czytali, wiemy, on obiady gotował, prawda? Ile on swoich pieniążków na to przeznaczył? Jakie tam były trudności? Nehemiasz daleko się posuwał w gorliwości. Myślałem, że dzisiaj będę sam, ale dzisiaj jest pastor. Miałem innych jeszcze kilka takich, ale jeszcze jeden tylko. O takiej gorliwości trochę, myślę, że nas trochę ona, ale najpierw ją przeczytam. Jest to ostatni rozdział Księgi Nehemiasza, 13 rozdział. Dwudziesty piąty, 26 werset. Więc gromiłem ich i przeklinałem. Niektórych z nich biłem. Targałem za włosy i zaklinałem na Boga. Nie wydawajcie waszych córek za mąż, za ich synów. Nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? A wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem, lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Biłem. No. Biblia, bracia pastorze, ci wyznacza szeroki zakres. Może zaczniemy dzisiaj po nabożeństwie. Żartuję w tej chwili, nie, to jest żart. Ale zwróćcie uwagę, do czego Nehemiasz się aż posunął. Bił i targał za włosy. Chyba jest jedyne miejsce, które mówi w ten sposób, że targał, bił i tak dalej, przeklinał. Powiem tak, dzisiaj na pewno nie. Dzisiaj musimy się miłować. To nie jest, żeby już było jasne, bo zaraz ktoś rzeczywiście pomyśli, że to przyzwolenie Biblii. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie możemy, znaczy się nie można nawet myśleć źle, prawda? Nie można używać siły, nie można bić. To jest absolutnie. To był jeszcze Stary Testament. Takie rzeczy, powiem, przechodziły. Ale Nehemiasza mocno to bolało, że wchodzą inne plemiona, znaczy osoby z innych plemion, przecież Rut, ktoś powie, Rut też była Moabitką, prawda? A była żoną Boaza. Była babką Dawida. Czy prababką albo babką Dawida, prawda? I to była poganka. Nie? No ja wiem. Ja wiem, tak, to była nawrócona i wiemy i znamy jej nawrócenie. I znamy nawrócenie. Orpa się wróciła. Też chciała, ale w którymś momencie zawróciła. A Rut powiedziała, twój Bóg, mój Bóg. Twój Bóg, mój Bóg. Twoje prawa, Boże prawa, moje prawa. Będę ich przestrzegać. Idę za Bogiem. Tak, to jest nawrócona kobieta. Dlatego Boaz poślubił Rut. I dla Boga nie ma znaczenia, ale najpierw przymierze powiem z Bogiem. Najpierw ja idę za Bogiem. Najpierw idziemy za Bogiem. Będziemy razem szli za Bogiem. A tam było zupełnie inaczej. I one wprowadzały, co wprowadzały do tych rodzin? Swoich bożków. Swoje przyzwyczajenia. Grzeszne, świeckie. Byśmy dzisiaj określili świeckie. I już się drogi rozchodziły. Mówi, dzieci nie mówią po hebrajsku. Tam Nehemiasz wcześniej mówi, one nawet po hebrajskiego nie znają. To go też bulwersowało. Mówi, różne języki nagle. Nie mogę się dogadać z nimi. Nie mogę im nic powiedzieć. Nehemiasz był gorliwy i w tym fragmencie byśmy powiedzieli, może on przekroczył swoje prawa. Nie sądzę, żeby w tamtym czasie nie miał, powiem, był tak gorliwy, on tak był oddany. On zbudował te mury, Ezrasz budował świątynię, on był odpowiedzialny jakby za mury Jeruzalem. On dbał, on chciał, żeby w tym narodzie było dobrze. I on wiedział, że takie sytuacje spowodują, że znowu mogą te mury runąć, bo oni znowu odstąpią od Boga. Znowu zwrócą się w kierunku pogan. I Bóg odwróci twarz od Izraela. I znowu przyjdzie nieszczęście. I znowu przyjdzie wróg. I Bóg ich nie obroni. Ezrasz wiedział o tym, że takie... A był na wygnaniu. Inaczej, Ezrasz tam się urodził. Ezrasz urodził się w niewoli. To jest też ciekawe. Ezrasz nie wyszedł. On nie widział. A tak tęsknił. A tak go to dotykało. Gorliwość Ezrasza o dom Boży, o dzieci Boże, o swoich braci i sióstr. Czy płaczemy? Czy myślimy o brakach, o doniesieniach innych? Niech to będzie takim wyznacznikiem też naszej gorliwości. To jest dobra gorliwość. I Bóg chce takiej gorliwości. To nie jest nadgorliwość. Troska o dom Boży, o dzieci Boże. Amen.
A Pan Bóg niech będzie. Dziękuję Bogu za to, że jestem na tym miejscu. Mogę się podzielić Słowem Bożym. Przede wszystkim słuchać Słowa Bożego. Tego pokarmu drogocennego, duchowego. Bo szczególnie Bóg się o nas troszy, życie nasze duchowe. Na pierwszym miejscu. On chce, byśmy byli wzmocnieni. Chce, byśmy byli nakarmieni. On nie chce, byśmy wyszli stąd głodnymi. Duchowo, tak powiem. On chce, byśmy byli wzmocnieni, jeśli nie ustawali na tej drodze, ale szli naprzód. I potrzeba do tego wzmocnienie przez Słowo Boże. I tak, nie czy widzi każdy ten koszyczek? To z roślinką taką piękną, zieloną. Od dłuższego czasu ona tu już jest. Długo już jest tu. Widocznie służy to jej, tej roślince tutaj. Służy na pewno, bo to tak wzrasta w takim pomieszczeniu Bożym, można powiedzieć. Ale czy Pan Bóg oczekuje od tej roślinki jakichś owoców, kwiatów? Chyba nie, bo to jest tylko... Oczekuje tylko, żeby było zielone, ładne. I tak sobie można zadać pytanie, czy Pan Bóg od nas oczekuje owoców? Czy tylko byśmy byli takimi zielonymi tylko? Też ładnie wygląda. Oczekuje owoców, oczekuje tych kwiatów, owoców. Pełno owoców. Jakby tylko oczekiwał od nas tego zielonego tylko, to by było super. Mnie trzeba byłoby zabiegać o te życie czyste, święte. Bo tylko być zielony, tylko wystarczy być na nabożeństwo, coś tam zrobić dobrego, coś tam jeszcze i wystarczyłoby. Coś tam pomóc w zborze, w remoncie i to byłoby wszystko, i się zielonym jest. To by wystarczałoby. Ale jednak Bóg o nas nie myśli tak, jak to, o tej roślinie. O myśli o nas, żebyśmy wydawali owoc, pełny owoc, owoce Ducha Świętego. I od tego nas Bóg oczekuje. W tym psalmie 34, co było czytane, pełno obietnic Boży, takich wspaniałych Bożych obietnic jest, że Bóg jest z nami, zastawia obóz. Ale też tam jedno pisze, 15 wiersz, porzućcie zło, czyńcie dobrze. Dążcie do pokoju, zabiegajcie o pokój. To też tam te słowa są. Nie tylko, że obietnicy Bóg jest dobry, z nami jest, ale On czegoś też wymaga od nas. Odwróć się od zła, a czyń dobrze. Zabiegaj o pokój. Ja, bracia, siostry, nawet tak sobie zastanowić się nieraz. Są różne sytuacje w życiu. I czy my szukamy tego pokoju, czy zabiegamy o ten pokój, czy w rozmowie z inną osobą doradzamy może niepokój. Może doradzamy jakąś złość, żeby z kimś tam wzbudzić. Nie doradzamy tego pokoju i nie zabiegamy o nim. Ale Słowo Boże mówi, szukacie też pokoju Bożego, aby pokój Boży mieszkał w nas. I o to musimy też zabiegać. I dobry jest Pan Bóg dla nas, dla tych, którzy Go szukają z całego serca, z szczerego serca. Kiedy leżałem w szpitalu, to był ten, cierpienie było, był ból. Bo to był atak woreczka żółciowego. To nie woreczek, a nazywa się pęcherzyk. Tak. Był atak. Byłem od cały piątek, od piątku aż do poniedziałku, nic nie robili. Cały czas byłem w tym bólu, tylko były kroplówki podawane. I potem po tym wszystkim, kiedy wyszłem ze szpitala, to sobie pomyślałem, no mimo, że tam się modliłem też, to powiem tak, no nie było takiej reakcji Boga na ten mój ból. Nie było tej reakcji takiego, żeby uzdrowić, żeby to zabrać, ten ból, i byłoby po sprawie może. Ale sobie pomyślałem później, jednak Bóg tego nie dopuszczał. Nie zabrał tego bólu, nie uzdrowił z tego. Dlatego myślę, że to był taki plan Boży, żeby ten pęcherzyk usunąć. Dlatego te bóle były cały czas. I to ten woreczek, ten pęcherzyk naprawdę był taki napchany, powiem, tymi skarbami, tak powiem, które hodowałem prawie 10 lat. To już było od pierwszego ataku, gdyż około 10 lat już minęło do usunięcia go. I potem sobie tak pomyślałem też, że jak się zdradzają owoce Ducha Świętego, jak się zdradza w nas te święte życie, pobożne życie. Przecież takie letkie życie, tylko takie o sobie, wszystko Panu błogosławi, wszystko dobrze jest. Mi się zdaje, że przez takie właśnie jakieś ból, jakieś doświadczenie, jakieś przeżycia naprawdę Bóg dopuszcza, że Bóg chce nas czegoś nauczyć, chce nas wykształtować coś, chce, abyśmy właśnie byli pełni owoców. I właśnie przez takie bóle, drodzy bracia i siostry, bo to przez te 10 lat może miałem, tak powiem, z 5 ataków takich, gdzie musiałem być na pogotowiu, że tam mi dawali zasiek jakiś rozkurczający i to przechodziło i po prostu dalej się szło i się żyło. I to właśnie przez te 10 lat się nazbierały to wszystko, że takie były tam, kamień był jeden takiej wielkości 33 mm. To dosyć duży jest, na kształt tak woreczka już tego, taki ulokował się tam i parę innych drobniejszych. To jest, bracia i siostry, i tak zobaczmy na swoje życie, te lata chodzenia za Bogiem, czy są jednak te owoce w nas. Jeżeli są, to muszę sobie przypomnieć, no przez co musiałem przejść, co musiałem przeżyć, żeby ten owoc był taki wyrośnięty, ten owoc. No mi się zdaje, że nie, jeżeli mamy, wierzę, że mamy te owoce Ducha Świętego, to nasze życie, no, podoba się Bogu. A to właśnie, powiem, zasługa naszego Pana Boga. I też nas też, tak powiem, że w tych różnych doświadczeniach, próbach byliśmy wiernymi Bogu. Chcieliśmy się czegoś nauczyć i przez to ten owoc w nas się wykształtował. Ale mówię, to nie przychodzi tak łatwo, nie przychodzi to tak z uśmiechem na ustach. To nie trzeba przejść przez próby doświadczenia, że Bóg nas czegoś nauczył i żeby ten owoc był. I nie miałem nic do Boga za to, że Bóg mi nie dopomógł tam w tym szpitalu, nie zabrał tego bólu, nie zabrał, może nie uzdrowił całkowicie mnie z tego. Ale wiedziałem, że Bóg jest ze mną. Jednak jest. I to Jego wola było, żebym tam był i jednak ten woreczek, żeby został usunięty. To pewien taki plan Boży. Ale dopiero tak poszedłem do tego wniosku, doszedłem, że już po wszystkim, że jednak to był plan Boży, żeby ten woreczek usunąć. Ja nie miałem złości żadnej tam w szpitalu. Nie miałem pretensji do Boga, czemu nie zabiera tego bólu, nie uśmierza go tak, że go nie czuł. Ale ufałem Bogu, że wiedziałem, że jest ze mną, że On tam jest. I dziękuję Bogu za to, że przeprowadziłem przez to wszystko, że wszystko dobrze się zakończyło. I dziękuję Wam też za te modlitwy, zanoszone za mnie do Boga, bo to też były potrzebne. Bo jesteśmy tą rodziną duchową, gdzie powinniśmy się troszczyć, a właśnie jak Piotr mówił. Czy ubolewasz nad bratem, że coś mu tam dolega, że jednak mu tak nie idzie, jak powinno iść? Ja sobie myślimy, a i w końcu, no, dobrze mu tak. Bo może coś mi kiedyś zrobił, coś mi tam, coś nie tak też. To nie ma właśnie tej gorliwości się o tą rodzinę duchową. A to sobie tak pomyślałem, kiedy Piotr czytał o tym, czy ja się niepokoję swoim życiem, stanem duchowym. Czy jakiś grzech w moim sercu jest i w nim chodzę i niepokoję. I po prostu nie mam żadnego niepokoju w tym. Po prostu jakoś tam jest. Jakoś będzie. Jeszcze czas, żeby taki ten bój względem tego grzechu tak toczyć. Jeszcze zdążę. No nie ma się tej gorliwości, nie ma, nie jesteśmy tacy właśnie, nie ma tej zgryzoty właśnie. Taki jestem, no, nie obchodzi tak w sumie mój ten stan duchowy tak aż do końca. Ale powinien się interesować się szczególnie naszym życiem duchowym, naszym stanem duchowym. Jeżeli jakiś w sercu jakiś grzech jest, wierzę, że Duch Święty wskazuje nam na to. To powinniśmy robić porządek z tym. Musimy słuchać głosu Ducha Świętego. I prosić Boga, aby Pan Bóg nam dopomógł z tego wyjść, z tego grzechu, z tej nieprawości. Bo On daje swoją łaskę, swoją siłę i moc, aby dać nam zwycięstwo nad wszelkim grzechem. I chwała Pan Bóg za te słowa, które były czytane już. I za te słowa, które jeszcze będą czytane. Nasze serca powinny być naprawdę otwarte. Nasze myśli powinny skierowane być na te słowa, na rozmyślanie tego. Nie czymś innym, nie czymś, co tam zostawiliśmy w tym świecie, czy tam w domu, czy czymś innym. Nasze serca powinny być tu skupione na Bożym Słowie. Na słuchania głosu Ducha Świętego. I patrzeć swoje serce, swoje życie, co jeszcze Bogu się nie podoba. A wierzę, że Bóg będzie wskazywał na to, przez ducha swego świętego. Jak przecież są zapisane drugi list świętego Pawła do Koryntian, drugi świętego Pawła do Koryntian, rozdział trzeci, od pierwszego wiersza. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, alboż to potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A jaką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu? Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. I chwała Panu Bogu za te słowa pisane przez apostoła Pawła do Koryntian. Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym, czytanym przez wszystkich ludzi. I też powinniśmy tak zabiegać, jak było mówione, o tą rodzinę duchową. Aby naprawdę każdy z osobna był dla nas tym takim drogim bratem czy siostrą w naszych sercach. Żebyśmy naprawdę nawzajem siebie wzmacniali, pokrzepiali, zachęcali do drogi za Panem Bogiem. W naszych sercach znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. I właśnie, drodzy bracia i siostry, musimy zabiegać o nasze życie duchowe szczególnie. Żebyśmy byli takimi czytelnymi przez innych ludzi, że jeżeli mówimy, że należymy do żywego, prawdziwego Boga, jeżeli składamy świadectwo, że uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, to zaczyna się etap właśnie naszego życia z Bogiem i musimy dojść do takiego stanu duchowego, żeśmy byli czytani przez innych ludzi. Nie tylko, że mówimy, ale powinni nas czytać. Znaczy, jak czytać? Przez nasze to życie, nasze te owoce Ducha Świętego. Takimi powinniśmy być w oczach innych ludzi. Być pełni owocu Ducha Świętego, wtedy jest naprawdę, jesteśmy czytani przez innych ludzi. Może nam tego nie mówią, może nie tego, ale nas obserwują. Jeżeli mamy życie z Bogiem tak, jak się Bogu podoba, to one będą ludzie nas widzieć, te nowe życie. I może zapragną też takiego życia, jak my żyjemy. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Też takie piękne słowa tutaj są. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie. Tak apostoł mówi, że przez ich usługiwanie apostołów stali się właśnie tym listem pisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. I tak jest, można zadać pytanie, kto we mnie pisze ten list? To, kto mną prowadzi? Czy prowadzi mnie Duch Boży? Czy prowadzi jeszcze mnie moje ciało, stara natura i ten świat może jeszcze? Jeżeli prowadzi mnie stara natura, jeszcze się odzywa i ma jeszcze, tak powiem, pierwszeństwo, daje pierwszeństwu i ten świat jeszcze mnie pociąga, to nie jestem pisanym Duchem Bożym, ale jestem prowadzony przez swoje namiętności, swoje pożądliwości, prowadzony jest jeszcze tym światem. I wtedy no nie mogę być czytany przez innych ludzi, bo jak mnie czytają, to tylko widzą, co u nich to samo jest. Nie jestem inny jak oni. Ale kiedy jestem pisany przez Ducha Bożego, to wtedy się okazują owoce w nas, te naprawdę nowe życie, że ludzie mogą czytać i zastanawiać się. Być pisanym Duchem Bożym, naprawdę to jest coś wspaniałego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Właśnie nie być tam gdzieś pisany, zapisywać sobie słowo, czy tam jakieś myśli gdzieś tam, może tak powiem, na plecach, czy gdzieś tego, ale to muszą być w sercach. Bo jeżeli w sercach się wypisuje, to jednak coś tam boli. Coś to się odczuwa, to jest Słowo Boże. Słowo Boże dotyka, Duch Boży napomina, mówi, co jest złe, jak co mam zrobić, czy mam jeszcze zrobić porządek. To jest właśnie pisanym przez Ducha Bożego. Tak Duch Boży ten list w nas pisze. To jest dzieło Boże, to jest dzieło Ducha Świętego w nas. Duch Święty nas prowadzi. On chce nas przygotowywać. On chce, aby nasze życie było naprawdę listem żywym w nas, żeby ludzie w nas widzieli, czytali. Bo do tego jesteśmy powołani, być solą, światłem, przykładem do tego świata. Jeżeli nie będziemy pisani przez Ducha Bożego, ale jak wspomniałem, przez swoje własne życie jakieś, no to niestety ten list żywy w nas nie będzie. Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Tak apostoł Paweł pisze o sobie. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. To zobaczcie, siostry, kiedy naprawdę będziemy Słowo Boże przyjmować tak, jak to litera. Tylko sobie tak przeczytać, czy tam usłyszeć i zapominać o tym. To po prostu to nie dam tego życia duchowego. Ale kiedy będziemy Słowo Boże przyjmować w pokorze, kiedy będziemy przyjmować głos Ducha Świętego, to będziemy ożywieni. To będziemy zapaleni, będziemy mieli tą gorliwość, naprawdę tą Bożą gorliwość. Że będziemy smucić się naszym życiem duchowym, jeżeli coś Boga zasmuca, jeżeli coś w nas jeszcze jest, a nic z tym nie robimy, to będzie na życie nasze takie, które Bogu się nie będzie podobało. Ale kiedy będziemy słyszeć ten głos Ducha Świętego i będziemy tak robić, jak do nas mówi, i Słowo Boże będziemy przyjmować jako te słowo duchowe, gdzie nam będzie potrzebne, gdzie nam jest potrzebne to słowo, bo one ma moc nas ożywić, to słowo. Słowo Boże ma moc nas przemieniać, przekształtowywać. Jeżeli będziemy tak to słowo przyjmować, tak w pokorze, naprawdę te owoce Ducha Świętego będą nas widoczne. I naprawdę będziemy tym żywym listem pisanym przez Ducha Bożego. I będziemy naprawdę świadectwem dla wielu innych ludzi. Gdzie będą czytać, będą się zastanawiać, a może jej zapytają się, jak tak można żyć. Co zrobić, żeby tak żyć, poprawić swoje życie. I wtedy jest ta okazja zaświadczenia o Bogu. Ale naprawdę, drodzy bracia, siostry, musimy być poddani pod głos Ducha Świętego. Musimy mieć te uszy duchowe uczulone na głos Ducha Świętego, na Jego głos. To jest głos cichy. Głos cichy, który trzeba naprawdę wytężyć też teraz ten słuch duchowy, żeby go usłyszeć. Zostawić inne rzeczy, a usłyszeć ten głos Ducha Świętego. I nie zbraniać się, kiedy Duch Święty nas wskazuje na naszą nieprawość. Nie denerwować się, nie odwracać się tyłem, ale przyjmować go z pokorą i dziękować Bogu za Jego łaskę, że Bóg do nas mówi, napomina nas, czym mamy robić porządek. Naprawdę to nasze życie będzie coraz bardziej się Bogu podobało. Naprawdę jeszcze raz wspomnę, będziemy tym żywym listem pisanym przez Ducha Bożego. Amen.
Chwała Panu Bogu. Zawsze, kiedy mnie nie ma na nabożeństwie i wracam do domu i się pytam, jak tam było, ale fajne było nabożeństwo i dlatego chciałem podglądnąć to fajne nabożeństwo. Przyjechałem i fajne. Chwała Bogu. Mieliśmy wspaniałe słowo. Takie dla życia. Nie tyle do głów, żeby rosły, puchły od wiedzy, ale żeby to odnieść do życia. Gorliwość Nehemiasza w odniesieniu do naszej gorliwości o Boży dom, o zbór, o rodzinę. Do naszej gorliwości. Żeby nie zadowalać się, że nam jest dobrze. Albo nie troszczyć się tylko o to, by nam było dobrze. Mąż troszczy się o to, by jemu było dobrze. By żona była mu uległa, by wszystkim poddana. By dzieci były grzeczne o siebie. Nie o siebie, o dom swój. Żona się troszczy może tylko o siebie, żeby mąż przyniósł tyle pieniędzy, żeby nie miała problemu z robieniem zakupów. Jak tak jest, to dobrze. Nie o siebie, o dom swój, o tych drugich, o zbór. Żeby nawet zmizernieć. Nawet zmizernieć, jeśli zboże jest nie tak. Dzięki Bogu w naszym zboże mało jest takich rzeczy, przez które moglibyśmy mizernieć, ale też są. I są rzeczy, które powinny być poddane naszej trosce, wszystkich nas. Chcę przeczytać fragment z listu. Wziąłem ci sobie Biblię Gdańską, to nowe tłumaczenie Biblii Gdańskiej. O tak, no fajnie też tak napisane. Nie ma dużych różnic, ale może będzie troszkę inaczej brzmiało, gdy będziemy razem czytać. Drugi rozdział listu do Efezjan, pierwsze 10 wierszy. Zanim będziemy czytać ten fragment, chciałbym, żebyśmy, przypomnę może ten 8 i 9 wiersz, jeszcze raz go przeczytamy, ale jest to taki hasłowy wiersz, bardzo często spotykany. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was. Jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Chcę mówić o tym takim szlagierze chrześcijańskim. Łaską bowiem zbawieni jesteście i to nie jest z was. To dar Boży, nie z uczynków. Gdzie odnosimy ten wiersz, to hasło, albo inaczej, gdzie najczęściej jest ono odnoszone? Gdzie, czego ono dotyczy? Naszego lenistwa. On prawdę powiedział, lenistwa. Ale tak się nie mówi, że to dotyczy naszego lenistwa. To jest, co się odnosi do zbawienia, do nieba. Do tego, kiedy myślimy, wejdziemy, nie wejdziemy, a co za problem? Łaską zbawieni jesteśmy. Kiedy mówimy o czystym życiu, o świętym życiu, dzisiaj Krzysiu kilka razy powiedział te słowa. Czyste, święte życie. pobożne życie. No, więc wtedy przywoływany jest ten wiersz. To przecież nie to stanowi o tym, czy będziemy zbawieni, bo nie to stanowi o tym, czy będziemy zbawieni. Nie to jest konieczne, czy wymagane do zbawienia, bo łaską zbawieni jesteśmy. Nie jest z nas, nie z uczynków. A więc nie ma takiej wagi w tych uczynkach. I stąd ludzie kpią, i są tacy, co kpią z takiego życia pobożnego, bo żyją absolutnie bezbożnie. Chrześcijanie, którzy żyją absolutnie bezbożnie. Absolutnie bezbożnie. 100% bezbożności w życiu. 100%. Nic nie różnią się od tego świata i od swojego starego życia. Nic się nie różni. Nic. Bo nie od tego zależy nasze zbawienie, bo łaską jesteśmy zbawieni. Chciałbym, żebyśmy, czytając ten fragment, popatrzeli, gdzie jest zakotwiczony ten wiersz, czym on jest zakotwiczony. I was ożywił, pierwszy wiersz drugiego rozdziału, i was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Co jest to za opis? Opis naszego pogańskiego życia, prawda? Bezbożnego życia, starego życia, tak? Opis starego życia. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, jest teraz jakiś zwrot, jest teraz spojrzenie na coś innego, coś, co się pojawiło w tym wszystkim, w tym naszym bezbożnym życiu, w którym tkwiliśmy, tak? Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem. Gdyż łaską jesteście zbawieni. Gdzie to jest zakotwiczone, ta łaska? Gdzie ona jest? Ona przy momencie nawrócenia. Wtedy, gdy. Tak? Gdyż łaską zbawieni jesteście. Szósty wiersz. I razem z Nim wskrzesił. I razem z Nim, z Jezusem, posadził w miejscach niebiańskich, w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. W przyszłych wiekach Bóg okaże tą łaskę, albo inaczej okaże się, zabłyszczy całej pełni ta łaska, która teraz nas spotkała, którą Bóg okazał. Ona jakby pełny blask, zobaczymy tej łaski w przyszłych wiekach, w niebie. Teraz ją też oczywiście widzimy, ale taki pełny blask. Łaską bowiem jesteście zbawieni, ósmy wiersz, przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I dziesiąty wiersz, który, powiem, prawie że wywraca tą stereotypową wizję tej łaski, czy to twierdzenie, czy tą formułę łaski. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Ta łaska jakby zamyka się takim stwierdzeniem. Ta łaska zamyka się takim stwierdzeniem. Nie, łaska zamyka się, jak się drzwi nieba zamkną za nami, to i zamknie się łaska. Ta łaska zamyka się takim stwierdzeniem. W Nim bowiem jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. W Jezusie Chrystusie. Do dobrych uczynków w Jezusie Chrystusie.
Tak jesteśmy stworzeni. Pierwszy wiersz mówi: i was ożywił, którzy byliście umarli. Byliście umarli. A przecież żyliśmy. Przecież żyliśmy i to powiem na dwa życia, żeśmy żyli. Może nie wszyscy, ale ci, którzy w świecie byli, to żyli jak powiem, jakby na dwa życia. Z turbodoładowaniem żyli. O, powiem, my może wychowani w domach wierzących nie mieliśmy tego turbodoładowania. Chronili nas nasi rodzice, chwała Panu Bogu, że nas chronili. Nie dziękowaliśmy za bardzo rodzicom naszym, gdy byliśmy dziećmi. Nie docenialiśmy tego, może bardziej byliśmy no źli, że nam tego turba nie włączają, nie pozwalają nam włączyć tego turbo do ładowania w grzechu, w nieprawości, na dyskoteki, do kina, popić, zapalić, długie włosy, bo moda, bo wszyscy mają, spodnie, bo wszyscy mają takie, że nam bronili tego turbo do ładowania. Ale mimo tego żyliśmy, ale wielu z nas żyło w takim podwójnym, podwójną mocą, intensywną mocą. Każda okazja do picia to było picie. Każda okazja do złorzeczenia to było złorzeczenie. Czy było, czy nie było, to przekleństwa. Turbo doładowanie. Takie życie. Przecież żyliśmy. Pełno tego życia było wśród nas. Głośno było w tym życiu. Drzwi trzaskały, talerze latały. Przekleństwa latały, złorzeczenia. Żyliśmy, a to jest napisane, byliście umarli. Tak, tamte czyny. Umarli w upadkach i w grzechach. Te nasze upadki i grzechy powodowały, że byliśmy martwi. Upadki i grzechy powodowały, że byliśmy martwi. Stanowiły o nas, że jesteśmy martwi. Upadki i grzechy stanowiły o nas, że jesteśmy martwi. Czyli tutaj, dlatego może z tego powodu wziąłem to tłumaczenie, ponieważ w trzecim wierszu jest napisane: wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom. Tego nie ma w naszym tłumaczeniu. Czyniąc to, co się podoba ciału i myślom. To była nasza martwota, kochani. Kiedy czyniliśmy to, co się podoba ciału i myślom, to była oznaka, znak, niechybny znak naszej śmierci. Bo czyniliśmy to, co się podoba ciału i myślom. Pomyśl teraz tak. A dzisiaj, kiedy upadasz, dzisiaj, kiedy grzeszesz, to jak? To co to jest? Z czego to jest? Bo czynisz to, co się podoba ciału i myślom. Pamiętaj, dalej. To, co się podoba ciału i myślom, jest upadkiem, jest grzechem. I określa cię jako martwego. A więc nie przeprowadzaj swojej racji, bo to się podoba ciału i myślom. Nie kłóć się ze swoją żoną, bo twoje myśli, twoje ciało mówi, nie wolno odpuścić, trzeba przekonać. A więc nie przekonuj. Bo te upadki, te czyny nasze, które wynikały z tego, że tak chciało nasze ciało i podobało się to naszym myślom, one nas skwalifikowały do śmiertelników, do śmierci, do trupów. Bóg nas, byliśmy umarli. A więc tą naszą martwotę, nie powodowały czyny złe w naszych oczach. Złe. Tylko złe. No bo piłem to złe, nie? Przyznaję się, tak? Przeklinałem, no niedobrze. No tak. Ale tą naszą martwotę nie tylko te złe, ale tą naszą martwotę przede wszystkim powiem. Bo wtedy nawet wiedzieliśmy, że to jest złe. Wiedzieliśmy, że to jest. Nawet będę z poganami, ktoś przeklinał, to wiedział, że to nie jest dobre. No ale co tam dla niego dobre, a niedobre, prawda? On wiedział, że jeśli jest pijany, to nieładnie wygląda, brzydko się zachowuje, czy zatacza się, więc się wstydził tego, prawda? Wolał raczej, no ale to nie to tam tylko, powiem, tą naszą martwotę czyniło. Naszą martwotę czyniły rzeczy, upadki i grzechy, które czyniliśmy, bo się podobało naszemu ciału i naszym myślom. A więc wszystkie nasze argumenty, wszystkie nasze kłótnie, wszystkie nasze pragnienia, które nas pchały do grzechu. Więc tą naszą martwotę nie powodowały złe w naszych oczach czyny, ale dobre. Dobre w naszych oczach. I wiersz piąty zaczyna się i ożywił nas. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach. Bóg ożywił nas. Co to znaczy? Ożywił nas. Na czym polega to ożywienie? Byliśmy martwi, a Bóg nas ożywił. Na czym polega to ożywienie? Proszę? Że ożywił nas. Ja powiem tak. Martwi byliśmy przez nasze grzeszne uczynki i upadki. Ożywił nas, bo nas wyrwał z grzechu, z grzesznych uczynków i z upadków. Ożywienie polega na tym, że Bóg nas wyrwał. Ludzie myślą, wierzący dzisiaj myślą, że ożywienie polega na tym, że wtedy byliśmy bez Chrystusa, no i żyliśmy tak źle. Teraz też żyjemy nie całkiem dobrze, ale ożywienie polega na tym, bo Jezus wszedł do naszego serca. Nie całkiem dobrze żyjemy, ale żyjemy już, bo Jezus zamieszkał w sercu naszym. Ożywienie, o którym to Słowo Boże mówi, byliśmy martwi przez nasze uczynki, grzechy. Ożywił nas, bo wyrwał nas z naszych martwych uczynków i grzechów. Wyrwał nas Bóg z tego. Wyzwolił nas. I postawił nas w królestwie swoim, gdzie są przygotowane dobre uczynki. Tak? Amen. Dobre. Przez Jezusa. W Jezusie widzimy dobre uczynki. I Bóg przeznaczył nas, abyśmy w nich chodzili. To jest ożywienie. Nie, że Pan Jezus wszedł do naszego serca, a my dalej upadamy. I sobie powiem prawie, że tłumaczymy to. Nawet za wiele skruchy nie wyrażamy, że dalej upadamy. Ach, ja nie chcę po prostu. Panie Boże, przebacz, smutno mi. Ożywienie polega na tym, że Pan Bóg nas wyrwał z tej śmierci. Na wyrwaniu nas. Więc to nie jest tak, że jesteśmy ożywieni pomimo tego, że trwamy w upadkach i grzechach. Nie jesteśmy ożywieni, jeśli dalej trwamy w upadkach i w grzechach. Jeśli trwamy w upadkach i w grzechach. Nie jesteśmy ożywieni. Jesteśmy ożywieni wtedy, gdy już jesteśmy od tego wolni. I to wtedy, tutaj jest napisane, właśnie w piątym wierszu, tak jest w tym tłumaczeniu, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach. I to wtedy. I to jest zbawienie z łaski. Wtedy, właśnie wtedy, tego dotyczy zbawienie z łaski, wyrwania z tej duchowej śmierci i przeniesienie do życia, do Królestwa Bożego, do dobrych uczynków, gdzie sprawiedliwość panuje, gdzie pokój panuje, gdzie łaska Boża jest. To jest łaska. Wyrwać nas z martwoty naszej, a martwotę powodowały nie to, że, nie wiem, Biblii nie znaliśmy. O, może tak ktoś pomyśleć. Bo ja Kościoła nie znałem żywego. Albo ja Boga nie znam. Martwotę naszą powodowały nasze grzechy i upadki, w których trwaliśmy. Bóg nas z tego wyrwał i to jest łaska i nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, darmo z łaski. Każdy z nas został wyrwany. Kochani, jak został wyrwany? Jak Bóg nas wyrwał? Czy tak nas wyrwał, że z tych martwych uczynków nas wyrwał, a one dalej sięgają swoimi pazurami do nas i nas ściągają? Tak nas wyrwał?
Jeśli trwamy dalej w grzesznym życiu, jeśli dalej się kłócimy, jeśli dalej zazdrościmy, jeśli dalej oszukujemy, jeśli dalej byśmy kradli, jeśli dalej byśmy przeklinali, to znaczy, że te uczynki martwe dalej tą łapę swoją pazury wyciągają, sięgają do tego nowego, do nas i nas dalej drapią albo ściągają nas tą otchłań w tą śmierć. Tak nas wyrwał Jezus? Nie. Nie. Doskonale nas wyrwał. Dlatego Słowo Boże mówi, ten, kto jest, to z Boga się narodził. Nie grzeszy. Halleluja. Chwała Bogu. To jest stan naszego życia. Ten, kto się z Boga narodził, nie grzeszy. Już te pazury nie wychodzą tych grzechów i nas z powrotem ciągną do siebie. Już tam nie ma. Gdyby to człowiek wyrwał, gdyby człowiek przygotował to zbawienie, to by tak było. Nieraz by ściągnęły. Ale tam na szczęście żaden nasz uczynek nie brał udziału. Dlatego jest napisane, nie z uczynków, aby się kto, nikt z nas nie ma prawa się chlubić z tego, że zmienił swoje życie. Nikt z nas nie ma prawa się chlubić z tego, że kłócił się, a teraz się nie kłóci. To jest tylko chwała oddana Bogu. Że byłem zazdrosny, byłem zawistny, a teraz jestem szczery. Życzę wszystkim dobrze. Z serca życzę. To nie moja zasługa. Ja się nie mogę tym szczycić. To mogę oddać tylko chwałę Bogu. Ja tam nic nie przyłożyłem. To, że kiedyś przeklinałem, a teraz nie przeklinam. Bóg oczyścił moje usta. To nie moja zasługa. Ja się nie mogę z tego chlubić jako ja. Ale to jest chwała dla Boga. Bracia i siostry, tak oddajemy Bogu chwałę. Wierne i czyste życie w największej mierze przynosi Bogu chwałę. Nie tylko usta nasze, nie pieśni śpiewane przez nas, nie wiersze mówione, nie nawet Słowo Boże czytowane, ale nasze życie sprawiedliwe, nasze święte życie, to przynosi Bogu chwałę. To jest taka chwała pierwszej miary, kochani. To jest taka miara, taka chwała najwyższej próby. Bo przyjść i śpiewać ładnie może każdy, kto nawet ma grzech w sercu, niepojednany z żoną, wczoraj oglądał pornografię, a dzisiaj może śpiewać. To mało kosztuje, to jest mała próba, to jest takie byle jakie. Ja myślę, że Bóg takiego nie przyjmuje. Nie tylko myślę, jestem pewny, bo Słowo Boże tak mówi. Mamy oczyścić swoje serca najpierw, zanim oddamy chwałę. Ale co jeszcze ta łaska sprawia? Ta łaska nas wyrwała ze śmierci i postawiła w życiu. I ta łaska sprawia, że jego dziełem bowiem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. To jest dzieło Boże. I to też dokonała Boża łaska. Boża łaska dokonała to, że jesteś nowym dziełem. Stworzony jesteś w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Jakie to piękne. Stary Adam, stworzony i zrodzony do tego, by grzeszyć. Stara natura. Nie umie dobrze czynić, mówi Paweł. Zrodzona, stworzona do grzeszenia. Prawda? Ale nowa natura, nowy człowiek, nowe życie w Jezusie Chrystusie ożywił nas. To ożywienie, to nowe życie, to jest Boża łaska, to jest Boży cud. I jesteś stworzony w Chrystusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich chodzili. Dlatego Jezus, w kim przygotował? W Jezusie Chrystusie. W Nim widzimy dobre uczynki, w Nim widzimy wzór, w Nim widzimy sposoby postępowania, zachowania, w Nim widzimy wszystko. Jeśli ktoś nie widzi w Jezusie, to źle, to musi zobaczyć, bo pójdzie w manowce. Bo by się patrzył na człowieka i tam 50 będzie procent dobrych rzeczy, albo 90%, a 10 będzie strasznych. I to go zgubi. Przeklęty, kto ufa w człowieku. Nie mamy patrzeć. Jezus wszystko przygotował dla nas. Jezus zgotował. Dlatego powiedział, przyjdźcie do mnie i uczcie się ode mnie. Ja jestem droga. Nie powiedział, idźcie do tego, bo mądry jest ten faryzeusz, czy idźcie do tamtego. Nie, do mnie przyjdźcie. Ja jestem droga. Ja jestem prawda. Ja jestem światłością świata. Uczcie się ode mnie. We mnie są te dobre uczynki, w których macie chodzić. Krzysiu dzisiaj czytał z drugiego do Koryntian. I tu też trzeci rozdział chyba, nie? Pierwszy
Piękny szósty wiersz. On też, Bóg, on też uczynił, tak pisze w tym starym tłumaczeniu, może troszkę tam jest inaczej, ale bardzo podobnie. On też uczynił nas zdolnymi sługami Nowego Testamentu. Tam jest zdolny, uczynił nas, uzdolnił nas, uzdolnił. Ale tu mi się tak bardzo podoba. On uczynił nas zdolnymi sługami. Jesteś zdolnym sługą. Nauczyciel mówi do ucznia, ty musisz, bo on nie umie, nie nauczy się. Jesteś zdolny. Ty możesz się nauczyć, tak? Prawdziwy, dobry nauczyciel, dobry pedagog nie powie, jasne, że nie. Zrezygnuj z tej szkoły. Dobry pedagog powie, nie, możesz się nauczyć. Nie, ja ci jeszcze podpowiem. Przecież to się uczy, to się nie robi rzeczy niezwykłych, tak? Bo gdybym im powiedział, że ja mogę się zwinąć w drugą stronę w kółeczko, to prawdopodobnie nie, bo połamię sobie kości, tak? Ale nauczyć się 2+2 zawsze było 4. Możesz się nauczyć. Możesz, bo to nie jest tak, że raz 2+2 jest 8, a raz 7, a w tamtym wieku. Nie, zawsze było 4. Wszyscy wiedzą, wszyscy się nauczyli tego. Ty też możesz się nauczyć rachunków, możesz się nauczyć ortografii. Jesteś zdolny. W stanie jesteś nauczyć się. I teraz zobaczcie, my mówimy, Panie, nie da rady. Nie da rady. Ja nie mogę tak postępować, ja nie umiem tak żyć. Ale tu jest napisane pięknie i On nas uczynił, Bóg nas uczynił zdolnymi sługami Nowego Testamentu. Jesteś zdolnym sługą Nowego Testamentu. Kochani, ja powiem tak, z radością zobaczyłem, że jestem zdolnym sługą i mogę wypełniać przykazania. Kiedyś myślałem, że nie mogę. A okazało się, że Bóg uczynił mnie zdolnym. Halleluja. Nie wierzyłem, że mogę przejść obojętnie, gdy coś jest porozrzucane w domu, gdy ja coś ułożę, zrobię, a przychodzę za ten i nie ma. Jaka to złość była. Dzisiaj rano idę, tydzień temu mnie nie było, idę rozpalać ogień, nie ma zapalniczki. Wow, kiedyś bym powiedział, bym złapał go, bym powiedział, słuchaj, facet, ty tylko raz rozpalałeś tą zapalniczkę, ty wiesz, że to leży tutaj, ja teraz muszę iść szukać, ja nie mam czasu na to. Tak bym robił, bo robiłem tak wiele razy, myślałem, nie mogę tak. To było tydzień temu. Dzisiaj jest druga niedziela, kiedy przyjechałem do domu i jak myślicie, jak poszedłem do rozpalać w piecu, co było? Nie było zapalniczki, oczywiście, bo ten ktoś, nie wiem, ja bym kiedyś pomyślał, złość, na złość mi robi, specjalnie, celowo mi to robi, przecież ile to można robić? Tak reagowałem i myślałem, ja jestem niezdolny inaczej robić. Niezdolny jestem inaczej robić, chwała Bogu, jestem zdolny inaczej żyć, jestem zdolny inaczej reagować. Ale to nie dlatego, że ja się nauczyłem, jakiś taki wielki jestem. Bóg uczynił mnie zdolnym. Halleluja. I Bóg uczynił nas zdolnymi, ciebie i mnie, żebyś żył sprawiedliwym życiem, żebyś żył świętym życiem. Bóg uczynił nas zdolnymi. I wiersz, który też chciałbym znieść na ziemię, bo zawsze jest tam w niebie umiejscowiany. I razem z Nim wskrzesił. Szósty wiersz. I razem z Nim wskrzesił i razem z Nim, z Jezusem, posadził w miejscach niebiańskich, w okręgach niebieskich, tak? W naszym tłumaczeniu, w Biblii Warszawskiej. W miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Bardziej mi też to pasuje. W miejscach, to jest coś, nie okręgi tylko niebieskie, w miejscach niebiańskich. I zawsze jest to odnoszone, bo ty już jesteś tam. To jest prawda, ja nie mówię, że to jest nieprawda, ale chciałbym, kochani, też ten wiersz znieść tutaj, te miejsca niebiańskie, to są tutaj. Tu już masz miejsca niebiańskie. Twój dom może być miejscem niebiańskim. Dla mnie mój dom jest miejscem niebiańskim. Naprawdę. Gdzie zawsze z radością wracam i doznaję wielu radości. Wielu łask, wiele szczęścia. Naprawdę, mój dom jest miejscem niebiańskim. Czy twój dom jest miejscem niebiańskim? Dlatego wiecie, dzisiaj
Piotr czytał o tym Nechemiaszu, który targał za brody, który przeklinał. Nie myślę, że przeklinał w sensie, jak słyszycie to na ulicy. Poczytajcie o przekleństwach starego, to zobaczycie, na czym one polegają, tak? Bo brali sobie żony czy mężów obcoplemiennych. Jak może być? To samo dzisiaj mówimy, prawda? To samo mówimy dzisiaj. Nie ma, to samo Nowy Testament mówi, nie ma działu. Po prostu Bóg mówi, nie ma działu. Człowiek, który w ogóle nie rozumie, że dom może być miejscem Bożym, to on mówi, ja ci... Nie rozumiem. Ale tak naprawdę jest. Bo to nie będzie wtedy miejsce niebiańskie. Jeśli się, powiem, albo jeśli jesteśmy dwoje, oboje wierzących i tak samo się kłócimy czy krzyczymy na siebie, jak ci obok sąsiedzi poganie, no to jakie to jest miejsce? To co to za miejsce? Czym się różnimy? Kochani, tak, dlatego mamy myśleć o rodzinie, my budujemy dom. Jasne, że już mamy dawno mieszkania, już 5 razy meble wymieniliśmy i dywany, już teraz dywanów na szczęście nie trzeba, są inne rzeczy, tak? Panele zmieniliśmy. Ale my mamy budować nasz dom. Ciągle go budujemy w duchowym wymiarze. Ciągle go powinniśmy budować. Bóg nas posadził w miejscach niebiańskich. Chwała Panu Bogu, że możesz dożywać. Jeśli zbór jest w zgodzie, jeśli jest w jedności, to jest miejsce niebiańskie. Wiecie, dlaczego chętnie przechodzicie tutaj? Bo to jest miejsce niebiańskie. Nie dlatego, że naszą twarz, moją twarz, Piotrusia czy Krzysia oglądacie. Ale doznajecie Bożej łaski. Gdyby była między nami niezgoda, gdybyśmy się różnili, gdyby Krzysiu czy Sławek poszedł i powiedział, ale ten Waldek, nie mogę się z nim dogadać. Trudny człowiek. A ja bym mówił to samo o nim. Nie bylibyście szczęśliwi. Ale myślimy o tym, żeby budować miejsca niebiańskie. Jeśli panuje Boża sprawiedliwość, jeśli potrafimy stłumić nasze krzyki starego, naszego, naszą sprawiedliwość, jeśli potrafimy zapanować nad tym, jeśli potrafimy wskazać miejsce naszemu ja, nakrzyżyć tam twoje miejsce, a nie żeby bruździć wśród braci i sióstr, nie żeby plotkować, powiedzieć swojemu językowi, przybić go do krzyża, swoim nerwom, swoim żalom. Kochani, żale mają zawsze podstawę jakąś. Ale wiecie, że Pan Jezus nie powiedział zniszczcie podstawę do żalu? Słowo Boże nam nie mówi, zniszczcie, usuńcie podstawę do żalu. Czyli jeśli ktoś do krzywdy, czy do naszego smutku, czy do waszej złości, czy do to nie mówi, idź i walnij go, że tak, żeby ci przestał dokuczać. Tylko mówi o twoim żalu. Żal zniszcz. Zrezygnuj z tego. Zapłać cenę. To mówi Boże Słowo. A my mówimy, ale ja mam dalej powód do żalu. No i co z tego? Co ty za bzdury gadasz? Ja mam dalej powód do obrazy. Ja mam dalej powód do narzekania. Pan Jezus nie każe ci iść i z korzeń narzekania zniszczyć, żonę twoją zbić. Pan Jezus ci każe, abyś cierpiał dla Chrystusa. Abyś miłował. Abyś zostawił sąd Bogu. Zostaw sąd Bogu, nawet jak to jest bardzo ważna rzecz. Zostaw, a czyń pokój. To miejsce niebiańskie to jest mój dom, kiedy chodzę w dobrych uczynkach, tak tu jest napisane, do których przeznaczył mnie Bóg. Gdyby Jezus był głową twojego domu, twojej rodziny, jakby było pięknie, prawda? Jakby było cudownie. No ale on cię właśnie w tych uczynkach postawił. Postawił. Ty masz teraz świecić, tak jak on świecił. Ty masz być tą światłością. Te miejsce niebiańskie to twój zbór, gdy jesteś pokornego ducha, gdy masz tego ducha pokory, gdy masz tego ducha uniżenia. Przeczytajmy Rzymian 12.
tak dla przypomnienia. To miejsce niebiańskie jest, naprawdę, to jest wtedy miejsce niebiańskie. Dwunasty rozdział, może tylko od 11 wiersza. W pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Panu, radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie. Zobaczcie, bracia i siostry, jak takimi jesteśmy. Wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Błogosławcie, a nie idźcie im dokuczcie, albo wytrąćcie im stołek, żeby złamali sobie nogę, tak? Radujcie się z tymi, którzy się radują. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie siebie samych za mądrych. Gdy jest ten duch, gdy chodzimy w tych uczynkach, to zbór jest miejscem niebiańskim. Gdy modlimy się jeden o drugiego, gdy mamy w swoich sercach nas, to zbór jest miejscem niebiańskim. Bracia i siostry, to jest dar Bożej łaski. Powiem, cały komplet uczynków, życia, cały komplet, całe życie nasze, to nowe życie, to nie my wymyślamy, jakie ma być. To nowe życie zawarte jest w życiu Jezusa. To nowe życie stworzył Jezus Chrystus dla nas. I dlatego to nie może być tak, że ja idę, mówię, ja wiem, jakie jest nowe życie, powinność, nie da rady. Nie da rady. Uzdolnił, jesteś zdolnym. Jezus dla ciebie żył i dla mnie żył. I żył w tym ciele i był doświadczany we wszystkim, żeby nie było tak, że Jezus żył w kloszu i on przeżył, a my nie żyjemy w kloszu i my porażek doznajemy. Nie było tak, że Jezus żył w kloszu. Bóg go otoczył chwałą nieba. Zszedł anioł. Dwa, mało anioł. Syn Boży zszedł. Tak niektórzy myślą. Nie, zszedł człowiek. Pozbawiony wszystkiego, co niebiańskie. Wszystkiego. W żłobie się narodził nawet. Żeby nie było wątpliwości. W żłobie się narodził. Jako dziecko musiał uciekać. Rodzice musieli go chronić, bo by go zabili. Przyszedłby żołnierz z mieczem, w hełmie, wziął za nogi i rozciął na pół. Tak by było. Musiał uciekać. Nie był to Jezus w kloszu niebiańskim. W Bożej chwale. Otoczony i przeszedł przez to, przez, nie, on dla nas żył, on ze wszystkim się mierzył. Ta chwała była w jego życiu, ale ona stąd wyszła. Alleluja. Ona z serca wyszła. Ona z pokornego serca wyszła. Z uniżonego serca wyszła. Z tego, że Bóg się nauczył przez posłuszeństwo, przez to, co wycierpiał, że doszedł do doskonałości. I on żył dla nas. Dlatego mówi, chodźcie, nauczcie się ode mnie. Nauczcie. To jest dar łaski Bożej. Ten komplet uczynków. Wszystko tam masz. Na każdą okoliczność masz wzór. Na każdą okoliczność masz wyjście. Bóg ci dał komplet uczynków. Tak jak dał temu człowiekowi, jednemu z tych ludzi, ten talent, choćby tylko jeden. Dał mu talent, dał mu dar, a ten go zakopał. Żeby nie było tak, bracia i siostry, w naszym życiu, żeśmy go zakopali. Powiemy, że to coś nie tak. Nie grało temu po jeden, bo ty jesteś człowiek srogi. Ty siejesz tam, zbierasz tam, gdzie nie siałeś. Ja się bałem ciebie. Zakopałem, masz. Żeby nie było tak. To jest dla nas życie, bracia i siostry. To jest dla nas życie. To jest łaska Boża. To jest Boża łaska. Bóg naprawdę, powiem tak, ciężko było w starym życiu, ale Bóg nas teraz przeniósł do nowego i to dopiero załamanie. Nie, no tu dopiero. No teraz to ja dopiero się mam. Tam nie mogłem wysilić się na dobre słowo, a teraz ja mam tu... Tam nie mogłem się wysilić na to, żeby nawet żonę miłować, a tu mi każe miłować wroga. No nie, no teraz to ja... Teraz, tak? Teraz to mnie Bóg przeniósł w warunki. O, teraz. Tak? Takie to ponad nas? Nie. Wszystko mamy w Jezusie, mamy prezent. To jest dar Bożej łaski i nikt do tego nie dołożył z nas ani jednego uczynku. I chwała Bogu. Jest to dar Bożej łaski. I ta łaska nas naucza, jak żyć sprawiedliwie, wstrzemięźliwie i pobożnie. Niech Bóg nie będzie musiał powiedzieć nam: sługo zły i leniwy, tak jak Mariusz powiedział. Gdzie to się umieszcza? Kto to, dlaczego tak się powołuje? Żeby przykryć swoje lenistwo. Żeby przykryć swoje umiłowanie starego życia. Z tym się nie da żyć. Naprawdę. Z tym się pobożnie nie da żyć. Jeśli się chce ukryć miłość do świata, jeśli chce się ukryć miłość do grzechu, miłość do grzechu, miłość do siebie, jeśli chce się ukryć, jestem przekonany, zgadzam się ze wszystkimi, którzy mówią, nie da się tak żyć. Ale i Bóg tak powie, nie dało się tak żyć, nie znam cię. Dlatego Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja wam dam nie większą tyrę jeszcze, ponad wasze, o teraz to dostanę, a dam wam odpocznienie, a dam wam ukojenie. Chwała Panu Bogu za to wspaniałe, cudowne życie w Jezusie Chrystusie nam darowane. Amen.